komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10:30 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie. Witamy pana redaktora, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nasze tematy polityczne zawsze zaczynamy od spraw typowo polskich. Mamy taką jedną sprawę, która w tym momencie dość niespodziewanie wyszła na prowadzenie, jeżeli chodzi o ewentualne konsekwencje też tych słów, bo Donald Tusk na Twitterze w czwartek zwrócił się w stronę Ameryki swoim wpisem, ja go przytoczę. Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki, Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dzisiaj przewracać się w grobie. Wstydźcie się. Tak napisał Donald Tusk na Twitterze. To oczywiście w kontekście tego, że republikanie w tym momencie przedłużają rozmowy i samo akceptowanie kolejnego pakietu pomocowego, jeżeli chodzi o miliardy pieniędzy, miliardy dolarów dla Ukrainy. Donald Tusk skomentował i zaczął się mieszać tutaj w amerykańską politykę i ten nie musiał czekać długo na odpowiedzi, dlatego że odpowiedzi płyną teraz z Ameryki, zarówno od polityków, jak i od komentatorów, jak i od byłych polityków, weteranów amerykańskich. Żeby tylko przytoczyć tutaj może tak na szybko kilka osób. J.D. Vance, to senator z Ohio, napisał, że nowy przywódca Polski, który aresztuje przeciwników politycznych i zawdzięcza bezpieczeństwo swojego kraju Ameryce, mógłby rozważyć okazanie pewnego uznania, wdzięczności, albo przynajmniej złagodzić swoje własne autorytarne impulsy. Tak napisał właśnie J.D. Vance, senator z Ohio. Z kolei Marco Rubio, senator z Florydy, napisał: drogi premierze, czy możemy zacząć wysyłać 300 tysięcy migrantów, którzy nielegalnie dostają się do Ameryki co miesiąc. To pomogłoby nam w uporaniu się z inwazją na nasz kraj. W konsekwencji pomogło zaakceptować ustawę o pomocy dla Ukrainy, którą chce pan, żebyśmy podpisali. I tych komentarzy, panie redaktorze, jest naprawdę mnóstwo. Donald Tusk, ja nie wiem, czy przemyślał ten wpis i z czym się może wiązać.
Zastanawiam się, czy Donald Tusk skierował te słowa bardziej na rynek wewnętrzny, czy na rynek zewnętrzny. Na pewno jedno jest jasne, że jeżeli ta nowa władza chciała zapewnić, że będzie się zachowywać inaczej niż poprzednia, to mamy tutaj kolejny przykład, że wcale tak nie jest. No, przypomnę, co się wydarzyło po wyborze Joe'ego Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze było dziwne, kuriozalne spóźnienie z wyrazami uznania czy gratulacjami ze strony pana prezydenta Dudy. Potem przez długi czas polska partia rządząca wówczas, czyli Zjednoczona Prawica, PiS, jej politycy komentowali z wyraźną niechęcią to, że Joe Biden został prezydentem. No i oczywiście słusznie wtedy zwracano im uwagę, że i zresztą popierali też ewidentnie Donalda Trumpa przed wyborami. I słusznie wtedy zwracano im uwagę, że polski rząd, polscy politycy, polscy dyplomaci powinni myśleć o tym, żeby ułożyć dobrze relacje z każdym rządem amerykańskim, a nie wyraźnie opowiadać się po jednej stronie. No i proszę, minęły 4 lata i Donald Tusk robi dokładnie to samo, czyli poucza amerykańskich senatorów z partii, która najprawdopodobniej będzie rządziła po listopadowych wyborach. Ja sobie nawet zażartowałem na Twitterze, że to jest, jak rozumiem, już kładzenie fundamentów pod dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi po ewentualnej wygranej republikańskiego kandydata w tych wyborach prezydenckich. No, mam wrażenie, że Donald Tusk próbował założyć za duże buty, że tak powiem, pouczając republikańskich senatorów. Natomiast tutaj ciekawostką jest również reakcja, a może brak reakcji Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ obie te partie, i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość są, no ja bym powiedział, wściekle proukraińskie, no więc politykom PiS tak nie za bardzo wypada Donalda Tuska punktować za ten tweet. No bo w zasadzie chyba powinni się z nim zgodzić, więc z tego co widziałem, to jakichś reakcji przesadnych ze strony polityków PiS w tej sprawie nie ma.
Przesadnych nie, ale na moment naszej rozmowy ja znalazłem między innymi wpis, to jest chyba poseł Suwerennej Polski w tym momencie, Jan Kantak. On napisał krótko, ten człowiek igra naszym bezpieczeństwem w kontekście tego wpisu Donalda Tuska.
No tak, tylko pamiętajmy, że Jan Kantak to jest właśnie polityk Suwerennej Polski, która zawsze miała również w sprawach ukraińskich, no także w sprawach covidowych, inne trochę albo wyraźnie inne zdanie niż Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że tutaj ten rozdźwięk akurat w przypadku tego polityka i tej wypowiedzi, tego tweeta jest dosyć istotny.
Zostawmy w takim razie ten temat, dlatego że na taki dokładny wydźwięk tego wpisu jeszcze przyjdzie nam pewnie trochę poczekać. Ja wątpię, czy sam Donald Trump się do niego odniesie, bo w tym momencie ma ważne sprawy u siebie tutaj w Stanach Zjednoczonych, między innymi no
poza,
sądem.
Poza tym też bym zwrócił uwagę, że to by było nadmierne, tak myślę, ze strony Donalda Trumpa dowartościowywanie Donalda Tuska, co nie jest kompletnie w jego interesie, więc raczej to po prostu puści mimo uszu.
Przejdźmy w takim razie do tematów związanych bliżej tutaj z Polską, a mianowicie przenosimy się teraz do Brukseli, dlatego że w tym tygodniu Bruksela zaprezentowała swoje propozycje w zakresie celu klimatycznego na 2040 rok. Unia Europejska chce obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto aż o 90% do właśnie 2040 roku. I tutaj też jest bardzo duży konflikt od dłuższego czasu. Ja widzę teraz, że między innymi wiceminister klimatu jest bardzo atakowana za jej wypowiedzi, między innymi te aktualne w różnych wywiadach, ale i wypowiedź ostatnią, którą zresztą komentowaliśmy u nas w programie, właśnie chyba w Komisji Europejskiej.
Wiceminister klimatu, czyli pani Urszula Zielińska, no to jest taki ciekawy przypadek i również wskazuje to na ryzyka, jakie są związane z koalicyjnym układem rządu, ponieważ pani Zielińska jest politykiem zielonych. Podczas kiedy pani Henik-Kloska, czyli minister klimatu, jest politykiem Polski 2050. Ci zieloni, no to jest marginalna partyjka, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jak widać, i to w ogóle jest zresztą charakterystyczne dla rządu Donalda Tuska, pani Zielińska doczekała się nadzwyczajnego dowartościowania i tak naprawdę jej wypowiedzi no dalece wykraczają ponad wagę tego, co reprezentują zieloni, jaką reprezentują część poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast sama propozycja, która jest punktem wyjścia, no i oczywiście wymagałaby zaakceptowania przez wszystkie państwa członkowskie, jest tutaj, nie zawaham się powiedzieć, szaleńcza. Od razu polecam słuchaczom, którzy mają dostęp do nowych wydań, do rzeczy, mój tekst w następnym jeszcze numerze, nie tym najbliższym, ale jeszcze kolejnym, kiedy będę pisał właśnie o polityce klimatycznej Unii Europejskiej i o tym, jakie koszty to oznacza dla Polski. A te koszty są po prostu nieprawdopodobne. Ja użyłem takiego określenia gargantuiczne. Wynika to między innymi z świeżo opublikowanego, w styczniu opublikowanego raportu francuskiego Institut Rousseau, takiego think tanku, który zbadał między innymi jaką część PKB poszczególne kraje członkowskie będą musiały poświęcić na sprostanie celom polityki klimatycznej i z 7 dokładnie zbadanych państw Unii Europejskiej Polska ma tu zdecydowanie najwyższy poziom, to jest ponad 13% PKB. No to się po prostu nie mieści w głowie. Ja policzyłem również, jaki w przeliczeniu na pracującego mieszkańca Polski rocznie do roku 2050 będzie koszt. Po tym po prostu podzieliłem sumę, którą Institut Rousseau przewidział jako koszt dla inwestycji dla całej Unii Europejskiej do roku 2050 przez liczbę pracujących mieszkańców Unii Europejskiej. No i wyszło mi, że pojedynczy pracujący mieszkaniec Unii średnio będzie musiał wyłożyć 7400 euro rocznie, czyli wychodzi około 32 tysięcy złotych rocznie. Przez te pozostałe do 2050 roku 26 lat co roku. Czyli to są obciążenia tak olbrzymie, że w ogóle trudno je sobie wyobrazić. To dopiero właśnie po przeliczeniu na pojedynczą osobę widać, o jak ogromnych pieniądzach mówimy. No i teraz jest pytanie, jak wobec tej propozycji zachowa się rząd, bo już zaczynają się pojawiać bardzo niepokojące wypowiedzi właśnie pani Urszuli Zielińskiej, która w Radiu Z bodajże powiedziała w czwartek, że no w zasadzie to tam jest to średnio do osiągnięcia. No i niestety w podobnym tonie już się zaczyna wypowiadać też pani Henik-Kloska. Natomiast z drugiej strony mamy gigantyczny protest rolników. No to jest również piątkowy protest rolników w Polsce z blokadami w całym kraju. I to jest protest przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Więc myślę, że czekają nas pod tym względem bardzo ciekawe czasy, ale też bardzo ogromne napięcia, które pewnie zogniskują się przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W tym temacie na koniec, związanym właśnie z klimatem i z tą walką, moglibyśmy chyba dorzucić takie trzy grosze, że na przykład we Francji rolnicy bardzo skutecznie walczą z Unią Europejską, z Komisją Europejską, dlatego że tam Ursula von der Leyen, z tego co słyszałem, już jest gotowa pójść na pewne ustępstwa i musi raczej, bo to co się dzieje w tych krajach na zachód od nas, to naprawdę robi wrażenie, jeżeli chodzi o te protesty.
No w tym projekcie, o którym mówiliśmy, tym projekcie propozycji, który można, nie wiem, roboczo nazwać Fit for 90, tak jak było wcześniej Fit for 55, zrezygnowano z pewnych sformułowań, które Komisja Europejska uznała za najbardziej drażniące wobec rolników, wychodząc z założenia, że jeżeli tego Komisja Europejska nie zrobi, to rolnicy mogą podburzyć wyborców przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wpłynąć na ich wynik. A i tak elita europejska bardzo się tego wyniku obawia. Natomiast zdaje się, że rolnicy chyba nie wzięli tego za dobrą monetę, to znaczy nie uspokoiło to ich niepokojów i nie zaspokoiło ich żądań, no bo słusznie wychodzą z założenia, że takie usunięcie tych sformułowań z projektu, który przedstawia Komisja teraz, nie oznacza, że nie będzie do nich powrotu po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście tutaj będziemy mieli nową komisję, będziemy mieli nowy skład parlamentu, więc to może też inaczej wyglądać, ale rolnicy ten swój protest prowadzą nadal. No, ten piątkowy protest przecież w Polsce się odbywa.
No to panie redaktorze, mamy jeszcze dwa tematy. Zmienimy sobie na taki nieco luźniejszy, a później jeszcze dojdziemy do jednego poważnego inwestycyjnego. Ten luźniejszy to, jak to niektórzy określają, zadyma pod Sejmem. Mianowicie, czy mam tu takie pytanie do pana, czy tam Macierewicz uderzył Kamińskiego, czy go nie uderzył? Bo o tym teraz żyje też cała Polska.
No właśnie, niektórzy mówią MMA, inni mówią freak fight, więc różne tu są określenia. Nawet widziałem taki klip, który się przez Facebooka przewijał, gdzie ktoś napisał, zrobił z tego film i napisał, że to jest jak koncert zespołu Siekiera w Jarocinie w 1984 roku, więc naprawdę te porównania już są bardzo absurdalne. Natomiast przede wszystkim, no można na to spojrzeć oczywiście jak na pewną komedię i ubawiło mnie stwierdzenie pana Antoniego Macierewicza, że on nie uderzył pana Kamińskiego, było wręcz odwrotnie. To znaczy rozumiem, że pan Kamiński uderzył pana Macierewicza. No chyba tak to należy odczytywać to jego stwierdzenie. Ale tak już bardziej serio mówiąc, no to przygnębiające jest przede wszystkim to, że tak dużo mówi się o tym w Polsce, a dla PiSu jest bardzo szkodliwe, że wziął tę sprawę na sztandary. Na szczęście my w naszej rozmowie na pierwszym miejscu powiedzieliśmy o tym, co jest naprawdę ważne. Mówiliśmy o sprawie relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Mówiliśmy o regulacjach klimatycznych, które są strategicznie no, niesamowicie istotne. Natomiast niestety to są sprawy, które w polskich mediach się bardzo słabo przebijają, a bardzo dobrze się przebija to właśnie, o czym mówimy teraz. I to jest po prostu wstyd dla polskich mediów. A druga sprawa to jest ten problem PiSu z panami Kamińskim i Wąsikiem, dlatego że no, skupienie się na tej sprawie zamyka PiS na właściwie wszystkich wyborców środka, których to już nie interesuje, którzy mają dosyć obracania się wokół Kamińskiego i Wąsika, którzy zresztą są postrzegani przez bardzo dużą część wyborców, również wyborców PiS w tym, jako po prostu koledzy partyjni, również koledzy partyjni poniekąd pana prezydenta Andrzeja Dudy, których partia chroni. No i taki wydźwięk tej sytuacji, czyli chronimy naszych i tak naprawdę tylko o to nam chodzi, tylko to nas interesuje, moim zdaniem jest dla PiS druzgocący, zwłaszcza przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. Natomiast możliwy jest jeszcze i taki rozwój sytuacji, że obaj panowie wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No i jeżeli oni by się mieli znaleźć na listach w tych, podkreślam to znowu, bardzo kluczowych wyborach, w których się zdecyduje przyszłość Unii Europejskiej, no to będzie to też bardzo źle świadczyło o partii Jarosława Kaczyńskiego, bo no to nie są ludzie, którzy by znali się na tym, wiedzieli, o co tam chodzi. Będzie to źle wyglądało.
No to panie Łukaszu, przejdźmy w takim razie do naszego ostatniego tematu. Zmieniamy znowu temat na poważny, bo jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, to jest bardzo poważny temat. Centralny port komunikacyjny. O CPK mówi się bardzo dużo. Teraz znowu ta dyskusja w mediach szczególnie zaczęła narastać, a to między innymi z tego powodu, że odbyła się ostatnio na kanale Zero, na takim nowym projekcie na YouTubie, odbyła się taka debata. Pojawiły się też słowa Donalda Tuska i tutaj Donald Tusk mówił, ja przytoczę jego słowa na Twitterze, wpis: debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu, PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął, równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut i zera. I ten wpis później dostał na Twitterze ten taki znaczek o tym, że jest to nieprawda, takie to są na Twitterze, to jest taka powszechna norma teraz. No i właśnie, panie Łukaszu, jakby mógł pan nam powiedzieć, co z tym CPK, bo ja już nie wiem, kto jest za, kto jest przeciw, bo słyszeliśmy ostatnio głosy, że osoby, które są przeciw, nie chcą wypowiadać się publicznie, nie przyszły na przykład oficjalnie do tej debaty na kanale Zero, bo odmawiają, jeżeli są w ogóle takie, które powiedzą, że są przeciw. Inna sprawa, dzisiaj, wczoraj widziałem wystąpienie posłanki Razem Pauliny Matysiak w Sejmie, która mówi, że jest za tym, żeby rząd zbudował centralny port komunikacyjny. No to kto jest na dobrą sprawę przeciw? Donald Tusk i nie wiem, i PO tylko?
Mamy tutaj naprawdę sporą, spory splot tematów. Może najpierw warto parę słów powiedzieć na temat miejsca, gdzie ta debata się odbyła, czyli kanału Zero, nowego projektu Krzysztofa Stanowskiego, dlatego że to samo w sobie jest interesujące. Nie tylko dlatego, że Krzysztof Stanowski rzucił od tak w przestrzeni publicznej kilka dni temu, że chciałby spróbować kandydować na prezydenta, ale nie na serio, tylko tak, żeby się przekonać, jak to wygląda. No, są precedensy, kiedy osoba z show biznesu zostawała prezydentem państwa. Mamy taki precedens za naszą wschodnią granicą również, więc to jest deklaracja, którą ja bym mimo wszystko traktował poważnie, nawet jako po prostu element składowy przyszłych wyborów prezydenckich. Po drugie, sam kanał Zero jest projektem, o którym nie do końca wiadomo, czy finansuje go tylko sam Krzysztof Stanowski, który wielbiciele partii rządzącej atakują za to, że jest rzekomo symetrystyczny. Ja widziałem nawet takie wyrazy oburzenia, że z powodu kanału Zero i tej debaty nie rozmawia się o Kamińskim i Wąsiku, tylko wszyscy mówią o CPK. Tak zwolennicy Koalicji Obywatelskiej pisali, no co jest jakimś absurdem, bo właśnie CPK jest tutaj ważnym problemem. No i jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie jest takie, że kanał Zero w gruncie rzeczy przejął tutaj rolę poważnych mediów, bo to w poważnych mediach powinna ta debata się odbywać, a odbywa się właśnie na kanale Zero. Więc to samo w sobie jest interesujące. Jeżeli chodzi o to, kto jest za, a kto jest przeciw, to tak, partia Razem rzeczywiście opowiada się za kontynuacją projektu, przy czym tam jest takie subtelne rozróżnienie pomiędzy kolejową częścią tego projektu, a resztą. I posłowie partii Razem, którzy opowiadają się za kontynuacją, podkreślają, że oni są na pewno za zbudowaniem sieci połączeń kolejowych, no bo partia Razem ma hopla na punkcie transportu zbiorowego. A co do tego komponentu lotniczego, no to tam zobaczymy, trwa sprawdzanie. Więc to jest takie, powiedziałbym, ambiwalentne stanowisko, jak się w to wczytać. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to właściwie nie wiadomo. I to jest najgorszy, to jest największy problem w tym wszystkim, bo ten tweet pana premiera Tuska, o którym pan powiedział, ja bym to trochę porównał i postawiłbym go obok tego tweeta skierowanego do amerykańskich senatorów. Czyli to jest znowu coś bardzo takiego nieprzemyślanego, źle wyważonego, czego premier nie powinien publikować. Bo właściwie jaki jest wydźwięk tego tweeta? To znaczy, że co? Będziemy dalej robić, nie będziemy dalej robić. Przecież to jest inwestycja strategiczna. Takie bawienie się tym na Twitterze czy na portalu X, no jest po prostu niepoważne. Ale to dobrze obrazuje nieklarowność stanowiska głównej partii rządzącej w tej sprawie. Kiedy występuje w tej kwestii pan Lasek, który został pełnomocnikiem do spraw CPK, to jest nawiasem mówiąc też ciekawe, że tym pełnomocnikiem pan premier mianował człowieka, który się wielokrotnie w przeszłości wypowiadał po prostu przeciwko budowie CPK. I teraz pan Lasek właściwie też nie mówi jasno, znaczy mówi, zrobimy audyt, chcemy ten projekt naprawić, nie chcemy go wygaszać, zrobimy audyt i go naprawimy, ale audyt okej. No ja rozumiem, że audyt jest potrzebny, zgadzam się z tym. Tylko sama kierunkowa decyzja dotycząca budowy lotniska, ona powinna zostać jasno przekazana. Tak, robimy. Być może to będzie trochę inaczej wyglądające lotnisko, może będzie trochę mniejsze, ale lotnisko będzie. Natomiast my tego po prostu nie słyszymy od polityków Koalicji Obywatelskiej i na tym polega tutaj cały problem. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć uczciwie, jakie tak naprawdę jest ich stanowisko. Podobnie jak nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten audyt, o którym oni cały czas mówią, ma tylko dotyczyć jakiegoś przeskalowania tego projektu, jakiejś jego modyfikacji, czy on ma w ogóle dotyczyć tego, czy ten projekt powstanie. To jest również niejasne.
Wczoraj, panie Łukaszu, też było, tutaj była taka adnotacja, że Platforma Obywatelska usunęła swojego tweeta z zapowiedzią kontynuacji CPK. Nie wiem, czy pan to widział, czy też takie niejednoznaczne to, że usunęli wpis, w którym była zapowiedź kontynuacji, a później wrzucili jakiś inny, nieco w innym charakterze, nie tak dosadnie, że będzie zapowiedziana kontynuacja.
Nie, to prawdę mówiąc mi umknęło, no ale to tylko podbija moją tezę o tym, że w tej bardzo ważnej sprawie no rzecz jest z ich strony, ze strony rządzących niejasna. Natomiast ciekawe jest też to, że ten, można powiedzieć, podział co do tego robić czy nie robić, budować czy nie budować, on też jest taki, myślę, że nie jest taki prosty. To znaczy nie jest tak, że za budową są po prostu zwolennicy PiS. Akcja Tak dla CPK, taka internetowa akcja, gdzie różne osoby wypisują sobie to hasło na swoich awatarach, czy to na Facebooku, czy na portalu X, zatacza szerokie kręgi. I to nie są tylko ludzie, którzy głosowali na PiS. To są bardzo różne osoby, no trochę ja kojarzę te osoby różne, które tam mnie obserwują od dłuższego czasu, widzę, jakie jest ich stanowisko. I myślę, że to jest też ciekawy fenomen. Nie wiem, jak ta sprawa się skończy, natomiast myślę, że ona też politycznie jednak jest dla Platformy Obywatelskiej ryzykowna. Z jednej strony jest presja takich twardych przeciwników PiS, którzy uważają, że wszystko no i wyborców Koalicji Obywatelskiej jednocześnie, którzy uważają, że wszystko po PiS-ie należy po prostu zaorać i niczego nie należy zachowywać. A z drugiej strony mamy dużą grupę ludzi, którzy jednak no uważają, że to jest poważny projekt infrastrukturalny, że on ma też znaczenie obronne, że nie można tego skreślać. Można to być może jakoś tam przeskalować, zmodyfikować, ale nie skreślać. I tutaj myślę, że Donald Tusk, to jego kluczenie wynika ze świadomości, że to jest jednak polityczny problem.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek na naszej antenie o tej godzinie. Zapraszamy do wysłuchania naszych powtórek programów, które są dostępne na polskieradio.com i oczywiście jak zawsze zapraszamy do odwiedzania pana w tutaj sieci społecznościowej, panie Łukaszu, czyli właśnie X, Twitter, YouTube, tam można znaleźć pańskie komentarze i publikacje i oczywiście do rzeczy.
Serdecznie zapraszam na wszystkie moje kanały społecznościowe, w szczególności zachęcam do obejrzenia czy też odsłuchania ostatniego wideoblogu, w którym opowiadam o skutkach polityki klimatycznej.
Dziękuję bardzo, panie Łukaszu, życzę miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.